Punkt. Program interwencyjny Radia Poznań.
Dzień dobry, dobry wieczór. Przy mikrofonie Rafał Rygulski. Jesteśmy przy ulicy Przemysłowej 18 w Przysiece Polskiej w gminie Śmigiel w powiecie kościańskim. Stoimy przy blokach mieszkalnych, a bloki z kolei blisko zakładu, o którym jedna z mieszkanek wsi napisała nam: tam ciągle się coś pali. Ostatni ogień wybuchł 6 marca i był to któryś już pożar w krótkiej historii. A wczoraj dla odmiany doszło tutaj do wycieku. Jak początkowo informowano służby, wycieku nieznanej substancji. Prośby, skargi, programy telewizyjne, a nawet manifestacja protestacyjna. Tak mieszkańcy od kilku lat walczą z uciążliwym sąsiedztwem zakładu recyklingu odpadów należącym do firmy Polkoper. Czy nasza radiowa audycja coś tutaj pomoże? Chcielibyśmy, dlatego tutaj jesteśmy. Chcemy ustalić, dlaczego tak ciężko naprawić tę sytuację. Zanim oddam głos mieszkańcom, szybkie pytanie o wczoraj. Były tu różne służby, w tym inspektorzy WIOŚ-u, i szybkie, doraźne pytanie do kierownika delegatury w Lesznie, Mirosława Żółtańskiego. Panie kierowniku, co to tutaj wczoraj za płyn wyciekł?
Tak, inspektorzy ochrony środowiska prowadzili kontrolę w związku z pożarem, który tutaj był i stwierdzili w trakcie wczorajszego dnia naszego pobytu, że wyciekły substancje najprawdopodobniej ropopochodne. W związku z tym została wezwana Straż Pożarna jako instytucja, która zajmuje się likwidacją szkód ekologicznych.
Czy było, jest jakieś zagrożenie z tego tytułu płynące? Strażacy powiedzieli mi, że ta strefa, na którą wylała się ta substancja, to było około 30 metrów kwadratowych.
Tak, potwierdzam. Mniej więcej ten obszar został skażony. Myślę, że to jest, ponieważ jest to teren zakładu, to takiego ryzyka dla środowiska nie ma zbyt dużego.
Ale było to kolejne zdarzenie, które niepokoi mieszkańców i każe im pytać, dlaczego i jak to tutaj tak blisko zabudowy działa.
Lokalizacją wszystkich przedsięwzięć zajmuje się gmina. To od gminy zależy, co powstanie i gdzie powstanie na terenie gminy.
W Przysiece według danych, które znalazłem w internecie, mieszka blisko 580 mieszkańców. No to delegacja tych mieszkańców spora tutaj się zebrała, kilkadziesiąt osób. No nie sposób z każdym z Państwa rozmawiać, ale ja może podejdę do pani Kariny Skrzypczak, która też tutaj się angażuje od lat właściwie w tę sprawę. Jak się mieszka, pani Karino, tutaj w Przysiece Polskiej?
Bardzo ciężko. Największą uciążliwością takiego sąsiada jest odór. Odór, który jest różnego rodzaju. Bywa to smród na przykład typowo bioodpadów. Bywa smród jakiegoś palonego, topionego plastiku. Są to jakieś chemiczne odpady, no i pożary.
Ale bardziej ten odór boli niż te pożary?
Wie pan co, pożarów nie było teraz przez bodajże 3 lata, 4 lata. Nie było spektakularnych pożarów, bo umówmy się, że tak byśmy to nazwali, bo to, że co chwilę tam się coś dymi, no to już jest inny temat. Mają, z tego co wiem, to mają w firmie Polkoper swój wóz strażacki, oni na bieżąco to próbują gasić, ale mimo wszystko to czuć, tak? To czuć i widać. No ja mieszkam na drugim piętrze, także no nie sposób, nie wyjrzywszy przez okno, nie zobaczyć dymu.
To jeszcze podejdę tutaj może do mieszkańców stojących za naszą taśmą. Nie chcą państwo mówić.
Pracownikami jesteśmy.
Aha, rozumiem. W takim razie tak, z tej strony muszę podejść. Proszę bardzo, jak na co dzień wygląda tutaj życie? Czy państwo tylko od pożaru do pożaru widzą, że zakład działa, czy ta uciążliwość jest...
Panie, uciążliwość jest tutaj non-stop. w dzień, odór, smród, w nocy musimy zamykać okna, nie możemy, żeby ktoś otworzyć sobie okno, żeby sobie wywietrzyć mieszkanie, nie można, bo ten smród wchodzi do mieszkania i wszystko, całe mieszkanie jest przesiąknięte smrodem, tym plastikiem, którym on przetwarza tutaj i non-stop nas tutaj uciążliwość z jego strony jest.
W tej chwili wydaje mi się, że ja nie czuję.
No w tej chwili, bo panie, bo trzymał.
Wiatr idzie w tamtą stronę.
Nie idzie wiatr w naszą stronę.
Tak, ale jak to będziemy codziennie mieć to samo.
Śmierdzi codziennie.
Dobrze.
Ja pracuję codziennie. Jestem tu co najmniej 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu.
Zapraszam panią 300 metrów od tego zakładu.
Ja też pana zapraszam.
Nieważne, która.
Nie, ja nie siedzę tylko w biurze, proszę państwa.
A pani pracuje w tej firmie, tak?
W tej firmie 15 lat.
Właśnie w tej firmie, o której rozmawiamy.
Nie, Polkoper, tak.
Czyli pani pracując w tej firmie zapachu i smrodu nie czuje, a państwo mieszkając czują.
Właśnie.
Nawet dzieci nie mogę wypuścić, bo to czuć.
Klimatyzacja wyciągnie.
Przejeżdża. Tak. Coś takiego, taka maść.
Jak smoła. Na balkonach, na parapetach to jest normalnie tak jak smoła się takie coś marzy. Nie wiemy, co to w ogóle jest.
Dobrze. W takim razie pytanie do przedstawicieli.
A po drugie, gdzie ta woda idzie, co leją na te kupy?
Firmy Polkoper, których jest tutaj też niemałe grono. Kogo z państwa mam zapytać? Bo chcę zapytać, słyszą państwo tutaj mieszkańców?
Odpowiem.
Pan Piotr Rusiecki, szef, właściciel tego zakładu.
Miło mi, dzień dobry. Od razu odpowiem na to pytanie, które tutaj padło odnośnie kanalizacji i wód, które są... chociażby pochodzą z pożarów, które są wodami gaśniczymi, to wszystkie te wody są filtrowane poprzez specjalne urządzenia, które znajdują się na tym zakładzie i zawracane są do specjalnego zbiornika, który jest wykorzystywany ponownie przy ewentualnie kolejnych zdarzeniach. Także ta woda nigdzie nie jest wypompowywana na zewnątrz.
Panie Piotrze, dlaczego tutaj dochodzi do tylu zdarzeń? Bo jak nie pożar, to wyciek. Według informacji, jakie uzyskałem z policji, to przyczyną tego pożaru ze 6 marca było to, że nastąpiło zwarcie instalacji w jednej z maszyn rozdrabniających na terenie zakładu.
Nie jest to absolutnie moim zdaniem prawda. To nie była przyczyna tego pożaru ostatniego 6 marca. Trzeba dosyć mocno rozróżnić to, co się działo przy ostatnim pożarze. To na pewno myślę, że to przyczyną było coś, co było zawarte w tym materiale i powstał samo zapłon podczas procesu przetwarzania.
W jakim materiale było to zawarte?
No, przetwarzamy na zakładzie różnego rodzaju odpady, także no, tutaj nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć, w którym materiale to było, ale na pewno coś musiało się znajdować takiego, co było to bardzo mocno łatwopalne i w momencie, gdy dostało temperatury, wybuchł pożar.
Czy tutaj pracownicy mają kontrolę nad tym, co trafia do zakładu, co jest w tych odpadach?
Proszę pana, na pewno kontrolujemy wszystko to, co przyjeżdża w ten sposób, jaki się da. To są tylko i wyłącznie odpady, które są różnego rodzaju pochodzenia. Nie zawsze jest człowiek w stanie wszystko dokładnie skontrolować od A do Z. Przykładem mogą być na przykład jakieś zabawki, w których na przykład są jeszcze baterie, które ludzie zostawiają i one też mogą spowodować taki wybuch.
Na zdjęciach i filmach z tego ostatniego pożaru no było widać na jednym stosie tkaniny, materace, opony, taki odpadowy misz-masz właściwie.
Nie wiem, które pan oglądał zdjęcia, więc mi ciężko się do tego odnieść. My mamy coś innego, wiemy coś innego, ale teraz chciałbym powiedzieć jedną ważną rzecz. Oczywiście jest mi przykro z tego powodu, że jakiekolwiek zdarzenia się tutaj zdarzają. My cały czas pracujemy nad tym, żeby tego było coraz mniej. Na pewno jest mniej, według mnie. Tak samo, jeżeli ktoś się fachowo wypowie na ten temat, co się wydarzyło ostatnio, to ta akcja gaśnicza trwała w miarę, stosunkowo do tego wszystkiego, co się przedtem działo, bardzo sprawnie, bardzo szybko. Wszystkie nasze siły pracownicze są zawsze skierowane od razu, w momencie takiego zdarzenia, po to, a żeby ta uciążliwość była jak najmniejsza i jak najszybciej zostało to zgaszone.
Podejdę teraz do lokalnych władz, bo są również przedstawiciele tychże tutaj i chcę zapytać, czy państwa z nami jest wiceburmistrz Śmigla Marcin Jurga. Czy pana tego typu argumenty, wyjaśnienia zadowalają? Firma zapewnia, że ile może, to kontroluje, ma baczenie, gotowa jest sama gasić te pożary, żeby potem interwencja strażaków była jak najkrótsza.
Szanowni państwo, z naszej strony, jeżeli chodzi o pożary, które występują na terenie tej firmy, to wiadomo, jest problem dla władz, dla mieszkańców, którzy mówią, jak im jest ciężko żyć z tym. Jeżeli chodzi o zapewnienia firmy, że robią wszystko, żeby zagasić, no to tak twierdzi firma. Nasi strażacy, którzy przyjeżdżają, też robią wszystko, żeby te pożary ugasić jak najszybciej. Problemem jest raczej uciążliwość funkcjonowania takiego zakładu w pobliżu mieszkań, w pobliżu ludzi. Dlatego pani burmistrz wystosowała już po pierwszych pożarach pismo do prezesa Rady Ministrów z prośbą o prace legislacyjne, żeby takie działalności po prostu wyprowadzić spośród terenów zamieszkałych.
Usłyszeliśmy tutaj już dzisiaj, że o lokalizacji decyduje gmina, czyli samorząd gminny. Toście sami tutaj to ulokowali.
Szanowny panie redaktorze, jeżeli chodzi o decyzję co do prowadzenia działalności, została ona wydana bardzo dawno temu i to był zakład początkowo, który złom przetwarzał czy tam składował. Później, jak już po tej decyzji, a wcześniej to była jeszcze cegielnia, a po tej decyzji, jak już zakład się przebranżowił, to wystąpił o decyzję do przetwarzania odpadów. No i tą decyzję została wydana, ale nie przez gminę, tylko już wtedy przez starostwo. No a po zmianie teraz ustawy już jest kompetencja w gestii marszałka.
Czy gdyby pan dzisiaj miał podejmować decyzję, to tutaj by umieścił tę firmę?
Jeżeli chodzi o przetwarzanie odpadów, myślę, że na pewno nie. Natomiast jeżeli działalność firmy była wcześniej inny, miała zakres działalności, no to wszystko zależy od tego, no jaki zakres działalności miałby się odbywać, tak? A jeżeli chodzi o później przekształcanie działalności firmy, no to już nie leży w gestii burmistrza.
Trzyma pan pod pachą bardzo grubą teczkę z aktami, dokumentami. Co tam konkretnie jest?
Od pierwszych pożarów na prośbę mieszkańców i tak samo jesteśmy przedstawicielami mieszkańców, robimy wszystko, żeby im pomóc, jeżeli chodzi o zmianę decyzji już tutaj co do przetwarzania odpadów na tym zakładzie, więc tutaj pisaliśmy do różnych służb, od wojewody przez prezesa Rady Ministrów, przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Państwową Straż Pożarną, posłów, parlamentarzystów. Było też zawiadomienie do prokuratury. To jest wszystko w tej teczce zawarte, co było zrobione w tym zakresie. Ostatnie pismo, które zostało skierowane przez mieszkańców z prośbą o pomoc, było na początku stycznia w związku z pojawieniem się bardzo wysokich hałasów od składowanych materiałów na tym zakładzie. To też przesłaliśmy i zgłosiliśmy do marszałka i do odpowiednich służb. Tak naprawdę na bieżąco monitorujemy to, co mieszkańcy nam zgłaszają i to, co tutaj się dzieje. Jeżeli chodzi o zakład, który w ten sposób funkcjonuje, bo tak naprawdę każdy pożar to jest, no wiadomo, pożar jest niezależny od wybuchu, krótko mówiąc. Natomiast jeżeli już się pojawi, no to on generuje wielkie kłęby dymu, które się nie tylko w tej miejscowości znajdują, ale także w ościennej gminie. Więc tak naprawdę nam zależy na tym, żeby zakład funkcjonował jakby poprawnie i może po zmianie decyzji, o której marszałek mówił, może bliżej tu pracownicy marszałka powiedzą, będzie, że tak powiem, bardziej to usankcjonowane.
A panie burmistrzu, jeszcze jedno pytanie. Czy w tej teczce jest chociaż jeden dokument, jedna odpowiedź na te wasze pisma, zapytania, monity i petycje, która was zadowoliła?
Jeżeli chodzi, no trudno powiedzieć, zadowoliła. No, to jest pytanie, że tak powiem, względne, ponieważ mamy informację od marszałka, że jest procedowana nowa decyzja, która, że tak powiem, zmniejszy jakby ilość tych odpadów, które no, mogły być tutaj przetwarzane. No i jest to decyzja w toku. No i myślę, że jeżeli zostanie wydana nowa decyzja, to też inaczej będzie to funkcjonować.
Pani Karina tutaj kiwała, jak zadałem to pytanie stanowczo, że nie.
Bo nie. Bo nie, moim zdaniem gdzieś nawet mogę śmiało powiedzieć o opieszałości w wydawaniu decyzji przez marszałka, bo trwa to już naprawdę lata. I wystarczyłoby zmniejszyć ilość śmieci, czy wystarczyłoby, gdyby nie było aż tyle rodzajów, żeby to nie było dla nas uciążliwe. Przecież po pożarze 4 lata temu, bodajże był ten pożar, wszystkie wody, którymi gaszono pożar, spłynęły na nasze działki. No przecież my przez 2 lata z działek nie mogliśmy zbierać żadnych plonów. To wszystko było zgnite. No, jak my mamy tu żyć?
O jakiej decyzji marszałka pani mówi? Na jaką decyzję marszałka państwo czekają?
Co by było dla nas satysfakcjonujące? Zamknięcie zakładu.
Całkowite. Obok nas także pan wicestarosta, pan Albert Pelec. Chcę pana zapytać, bo tu również był taki czas do pewnego momentu, że to gmina, że to powiat, gmina decydowała o lokalizacji, powiat decydował o zgodzie na tego typu działalność i się zgodził. No i znowu takie może retoryczne, dziwne pytanie, czy dzisiaj tego nie żałujecie?
Szanowni państwo, ja myślę, że tutaj warto też wrócić do pytania, które zadał pan redaktor wcześniej, co byłoby miarą zadowolenia. Ja myślę, że miarą zadowolenia byłoby to, żeby tutaj po pierwsze nie paliło się, nie dochodziło do incydentów, żeby mieszkańcy byli zadowoleni, ale też żeby ten zakład tutaj funkcjonował w takiej formie jak najbardziej poprawnej. To jest pytanie, które tak naprawdę nie należy zadawać mi, tylko moim poprzednikom, którzy wydawali tą decyzję. Decyzja, która była oparta na innych warunkach, aniżeli te, które obowiązują w tej chwili. Więc no, ciężko mi się wypowiedzieć w ten sposób, czy wydałbym taką decyzję w 2014 roku. Mhm.
Czy jest możliwe, zdaniem was, samorządowców, i tu patrzę również do pana burmistrza, żeby ta firma nie musiała być zamykana, czyli działała dalej, ale też i żeby działała tak, żeby nie szkodziło to mieszkańcom? W waszej ocenie, czy to jest możliwe?
Panie redaktorze, ja myślę, że tutaj w tej kwestii kompetentnym urzędem do wypowiedzenia się na ten temat jest Urząd Marszałkowski przede wszystkim, który ma wpływ realny na to, jak ta decyzja będzie wyglądała, w jaki sposób ilościowo i jakościowo te odpady będą tutaj składowane i przetwarzane.
To ja zaraz podejdę do pań z Urzędu Marszałkowskiego, ale jeszcze przedtem wracam do pana kierownika WIOŚ-u, delegatury WIOŚ-u w Lesznie, pana Mirosława Żółtańskiego. Proszę pana, tak patrząc po prostu z pana krzesła, czy ten zakład jest przyjazny ludziom i środowisku? Tak ogólnie mówiąc.
Czekamy w tej chwili na zmianę zezwolenia. Ta zmiana zezwolenia powinna doprowadzić do tego, że ilość odpadów, która będzie tutaj magazynowana, będzie znacząco mniejsza. Ona powinna w sposób znaczący ograniczyć uciążliwość zakładu. Dlatego, że każda działalność jest związana z pewnymi uciążliwościami. Niemniej ilości odpadów, które będą mogły być magazynowane, a one również zależą od komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, dlatego że on opiniuje wniosek operat przeciwpożarowy, który określi ilości odpadów, które będą mogły bezpiecznie być tu magazynowane, z całą pewnością ograniczy tą uciążliwość.
Mówi pan, że czekamy na ograniczenie ilości. Dlaczego czekacie? To znaczy, jest jakaś petycja, jakiś wniosek złożony. Dlaczego czekacie?
Dlaczego czekamy? Dlatego, że stare przepisy obowiązujące od roku 2000 nie określały w zezwoleniach ilości i sposobu magazynowania odpadów. Dopiero po pożarach w 2018 roku ustawodawca zauważył ten problem i nakazał wszystkim przedsiębiorcom, którzy gospodarują odpadami, na zmianę zezwoleń w taki sposób, żeby były określone zarówno ilości odpadów, jak i sposób ich magazynowania. To znacząco powinno ograniczyć właśnie tę uciążliwość.
W czyjej gestii w tej chwili jest ta decyzja, na którą czekacie?
W gestii marszałka województwa wielkopolskiego, dlatego że wniosek został złożony i wojewódzki inspektor dwukrotnie już opiniował pozytywnie te ilości, które zostały zawarte w operacie przeciwpożarowym.
Dziękuję panu bardzo. Zanim podejdę i jeszcze będę budował napięcie do pań z Urzędu Marszałkowskiego, to jeszcze wracam do firmy Polkoper, bo chcę państwa zapytać, czy państwo są gotowi na ograniczenie, zmniejszenie ilości przywożonych tu odpadów?
Poczekajmy na to, co marszałek zarządzi, tak?
Pan Piotr Rusiecki, właściciel.
Z drugiej strony my też tak samo chcemy pracować, chcemy utrzymywać tą firmę, bo są poczyniane tutaj niemałe inwestycje. Dużo pieniędzy zostało też w ten zakład zainwestowanych. Z tego tytułu też są odprowadzane niemałe podatki do gminy. Wydaje mi się, że żyjemy w czasach takich, gdzie można pracować i można prowadzić działalność gospodarczą. Kwestia jest, żeby takie rzeczy się nie zdarzały, co jeszcze raz powtórzę, jest mi z tego tytułu bardzo przykro i robimy wszystko, żeby się takie rzeczy nie działy.
A czy pan ewentualnie byłby skłonny zmienić lokalizację albo przenieść, to nie jest jedyna przestrzeń, na której pan gospodarczo działa. Czy rozważa pan, żeby tę najbardziej uciążliwą sferę swojej działalności gdzieś przenieść dalej od ludzi?
Niestety przepisy i możliwości uzyskania decyzji w Polsce są tak skomplikowane i tak długotrwałe, co też można tutaj potwierdzić to, co pan Mirosław powiedział, że złożyliśmy wniosek w 2020 roku. No więc nie wyobrażam sobie, żeby w sposób szybki i skuteczny tą działalność dobrze przenieść. Oczywiście, jeżeli jest taka wola i jest, jeżeli byśmy uzyskali jakieś takie decyzje w innych miejscach, jak najbardziej tak.
Zadam panu takie, no może pan to odbierze jako pytanie poniżej pasa, taki cios, ale czy pan chciałby tutaj mieszkać w Przysiece?
Proszę pana, ja jestem zameldowany i ja tutaj mieszkam.
To prawda, tak?
Tak, prawda.
To muszę podejść do mieszkańców, przepraszam. Dlaczego państwo wybuchnęli śmiechem?
No bo ten pan może i jest zameldowany, nie wiem, nie ale mieszka. Na pewno tutaj nie mieszka i przypuszczam, żeby te śmieci zostały przywiezione do Krzycka, gdzie faktycznie mieszka pan, to myślę, że no nie chciałbym mieszkać pod takim zakładem, tak? I nie tylko ja myślę, że tak twierdzę, bo pan tu sobie przyjeżdża pracować. Kilka razy w tygodniu, może nawet nie. On nie jest tutaj codziennie, nie wdycha tego na co dzień, tak? Nie wdycha tego na co dzień, nie wdycha tych zapachów, które są wieczorami, które są nad ranem, tak? My, mieszkańcy, czujemy to codziennie. Pracownicy nie. Naprawdę.
Rozumiem. To jeszcze wrócę do pana Piotra. Panie Piotrze, to jak to jest z tym mieszkaniem? Bywa pan tutaj tylko w pracy, czy jednak pan mieszka?
Można sprawdzić na kamerach, kiedy tutaj bywam, od której godziny do której, tak?
Ale tutaj, czyli w pracy czy w domu?
Proszę państwa, mam tutaj swoje mieszkanie, w którym przebywam, także nie rozumiem tego śmiechu. Wielokrotnie zostaję tutaj na całą dobę po to, żeby być i czuwać, tak samo.
Może pan w moje mieszkanie
przyjdzie? Dobrze.
Jeżeli pani mnie zaprosi, to bardzo chętnie.
Jeszcze pytanie do pana wiceburmistrza, proszę pana, bo tutaj to jest druga kwestia, która już się kiedyś tam pojawiła też w pana wypowiedziach, kiedy mówi pan, że z jednej strony nie chcielibyście zamykać działalności gospodarczej, ale też jest to uciążliwa firma. Jakby pan tak położył na wadze, to co ważniejsze dla gminy będzie?
Jeżeli chodzi o działalność gospodarczą, to każda dla nas działalność gospodarcza jest na wagę złota, bo przedsiębiorcy powinni działać. I tak jak z mieszkańcami doszliśmy do porozumienia, to ta firma powinna działać, ale żeby nie była uciążliwa dla mieszkańców. I to jest dla nas najważniejsze i do tego dążymy, bo tak naprawdę nie naszą rolą jest zamykać jakąkolwiek działalność gospodarczą.
No to wreszcie dochodzę do przedstawicieli marszałka tutaj w tym szacownym towarzystwie. Przyjechały do nas panie Małgorzata Krucka-Adamkiewicz, zastępczyni dyrektora Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu i naczelniczka Wydziału Anna Łukasiewicz. Przede wszystkim to pytanie, które tutaj już wisi. Dlaczego pan marszałek zwleka z tą decyzją, na którą wszyscy czekają?
Panie redaktorze, szanowni państwo, przede wszystkim chciałabym, żeby jeszcze raz wybrzmiało, że funkcjonowanie tego zakładu jest efektem decyzji, które zostały wydane przez władze lokalne, a więc decyzji środowiskowej oraz decyzji emisyjnych. I te decyzje emisyjne wydał starosta, One niestety obejmowały szerokie spektrum odpadu, niemalże cały katalog odpadów, a także ogromne ilości, które miały być przeznaczone do zbierania, jak i przetwarzania.
Czyli chce pani powiedzieć, przepraszam, wchodzę w słowo, że w momencie wydawania decyzji było wiadomo, że będzie to, co jest?
To znaczy, nie rozumiem do końca pytania. W momencie wydawania której decyzji?
Tej, o której pani mówi, że samorządowe władze podejmowały decyzje i jakby się godziły na to.
Nie, ja mówię tylko o tym, co my zastaliśmy. My jako organ, jako marszałek województwa wielkopolskiego. My kompetencje w zakresie wydawania, a także zmiany decyzji przyjęliśmy dopiero wskutek zmian ustawy o odpadach w 2019 roku. I praktycznie od 2020 roku toczy się postępowanie tak zwane dostosowawcze, czyli taka zmiana decyzji, która uwzględnia rygorystyczne warunki związane z prowadzeniem działalności w zakresie gospodarowania odpadami. I to są warunki mające na celu przede wszystkim ochronę przeciwpożarową. My staramy się, prowadząc postępowania dostosowawcze, w tej chwili w Urzędzie Marszałkowskim toczy się 5 postępowań dla firmy Polkoper. Są to 3 postępowania dostosowawcze i 2 nowe wnioski na wydanie nowych decyzji na dalszą przyszłość. I my, prowadząc te postępowania, staramy się wydać rzetelne decyzje. W żadnym razie nie zgodzę się, że po naszej stronie jest jakaś opieszałość, ponieważ my tutaj działamy w interesie mieszkańców, ponieważ staramy się ograniczyć zarówno ilości, jak i rodzaj odpadów, ponieważ uważamy, że w tym tkwi sedno uciążliwości związanej z tym zakładem dla mieszkańców. Staramy się to postępowanie doprowadzić jak najszybciej do końca. Niestety kierujemy się zasadą praworządności i musimy postępować w zgodzie z przepisami prawa, a wnioskodawca, przedsiębiorca, niestety ten wniosek wielokrotnie modyfikuje. I my w tym momencie musimy zaczynać jak gdyby całą procedurę od nowa. Już jak tutaj pan inspektor Żółtański wspomniał, odbyły się 2 kontrole organów współdziałających, czyli Straży Pożarnej i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Tak nawiasem mówiąc, chciałabym zaznaczyć, że to były 2 kontrole pozytywne. Opinie były pozytywne w zakresie magazynowania odpadów, bo tutaj to magazynowanie jest przedmiotem tych kontroli. I w ubiegłym roku, już dążąc do końca postępowania, wydaliśmy postępowania w zakresie zabezpieczenia roszczeń na kwotę przekraczającą 8 milionów złotych. Niestety, ale wnioskodawca zażalił się na te postanowienia. To był już jak gdyby ostatni krok w procedurze wydawania tych postępowań, tych decyzji dostosowawczych. Zażalił się do ministra klimatu i środowiska i minister niestety przekazał do ponownego rozpatrzenia te postępowania. I my od nowa ten wniosek weryfikujemy. Cały czas jesteśmy w kontakcie z wnioskodawcą, piszemy wezwania. Staramy się przekonać wnioskodawcę do ograniczenia ilości i rodzajów odpadów.
Czy chce pani powiedzieć między wierszami, że firma Polkoper stosuje wybiegi prawne, żeby przedłużyć istniejący stan rzeczy?
No ja tego panu nie potwierdzę.
To zaraz pana zapytam, pana Piotra Rusieckiego. Państwo tak to odbierają, tak?
Tak.
Tak.
Panie Piotrze.
No niestety tak nie jest, ponieważ
a jak jest?
W aktualnym wniosku, który jest w tej chwili w Urzędzie Marszałkowskim, jest już tych chodów zdecydowanie o wiele, wiele mniej. Te ilości są magazynowania zmniejszone pod przepisy głównie przeciwpożarowe. Mamy nowy aparat przeciwpożarowy. My się do tego stosujemy. Tak jak pani tutaj stwierdziła, wielokrotnie są różnego rodzaju kontrole przeprowadzane na zakładzie. No i my chcemy pracować dalej, tak?
Ja może w tym momencie sięgnę po pismo, które dostałem z resortu środowiska. I tutaj będę musiał małą gimnastykę wykonać, bo Oczywiście zapytałem i o to, co przeczytać możemy w piśmie od ministra środowiska. Cytuję. Nie zgadzamy się z tezą, że resort swymi decyzjami przedłuża funkcjonowanie zakładu w jego obecnej formule i kształcie, gdy właściciel nie panuje nad bezpiecznym działaniem firmy. Spółka, składając odwołania od postanowień marszałka, korzysta tylko z przysługujących jej ustawowo praw do zaskarżania tych rozstrzygnięć. Prawo spółki do zaskarżania orzeczeń i decyzji, wydanych więc w pierwszej instancji, wynika wprost z artykułu 78 Konstytucji RP. Tryb rozpatrywania odwołań od tych decyzji regulowany jest kodeksem postępowania administracyjnego, w którym wskazane są m.in. zasady i terminy rozpatrywania tych odwołań. Kwestie zabezpieczenia przed wybuchami pożarów nie leżą w kompetencji ministra, ale lokalnych jednostek organów samorządowych, Inspekcji Ochrony Środowiska i organów ścigania. Czyli kwestia straży pożarnej, policji, prokuratury, no i lokalnych jednostek władz samorządowych. Ja chcę tylko tutaj panie z Urzędu Marszałkowskiego zapytać jeszcze, czy znamy jakby liczbę tych śmieci wwożonych tutaj odpadów na teren tego zakładu, o jaką chcielibyście zmniejszyć właśnie to, żeby to było do przyjęcia?
Nie, konkretnej ilości odpadów panu nie podam, ponieważ przede wszystkim one powinny być określane w operacie przeciwpożarowym, bo od tych ilości zależy bezpieczeństwo pożarowe i będziemy starać się nawiązać dialog z powiatowym strażą pożarną w Kościanie, żeby zwróciła uwagę na może jeszcze bardziej wnikliwe zabezpieczenia, nie tylko te, do których zobowiązują przepisy prawa. Bo widzimy tutaj, że najwyraźniej te zabezpieczenia się nie sprawdzają, tak? Bo świadczą o tym pożary. Także być może tutaj należałoby zastosować jakieś specjalne rozwiązania i o tym będziemy rozmawiać ze strażą pożarną.
Bo ja, jeszcze raz Piotr Rusiecki, właściciel, tak sobie myślałem, przygotowując się do tej audycji, panie Piotrze, że ja rozumiem, że pan ma czyste intencje i chce robić dobry biznes, ale te pożary właśnie oznaczają, że może on się tak rozkręcił, że pan nawet nie jest w stanie nad tym zapanować, choćby bardzo chciał. Może trzeba jednak ograniczyć to wszystko, żeby nie było pożarów, żeby to wszystko było do ogarnięcia.
Proszę pana, jeszcze raz powtórzę. Ostatni pożar nie wynika z mojej opieszałości, ani też z mojego złego nadzorowania nad tym zakładem. To są nieszczęśliwe wypadki, które się zdarzyły ostatnio, więc proszę to dokładnie rozróżnić. Ja pani nie przeszkadzałem. Trzeba to rozróżnić w bardzo dobry sposób, tak, że nawet rzeczy, które my wyrzucamy z naszych domów, mogą spowodować to, co się u nas dzieje. Nowoczesne produkty, które są produkowane i wprowadzane na rynek, są bardzo niebezpieczne dla firm, które zajmują się recyklingiem. Jest wiele takich rzeczy, jakby baterie, płyny zapachowe, które używamy w domu, płyn zapachowy, który jest bardzo mocno łatwopalny. I my mamy z takimi rzeczami na co dzień problemy, które są pochowane, nie są odpowiednio posegregowane. I my nie jesteśmy w stanie w 100% zapewnić, że czegoś takiego gdzieś tam w tym momencie nie ma. I to jest nasz największy problem i zmartwienie.
A czy to jest w ogóle do skontrolowania, co wjeżdża?
Ja powiem tak. Problem zaczyna się nie tutaj, a problem zaczyna się tam, gdzie coś się produkuje i nad tym nikt nie panuje, w jaki sposób jest to produkowane dzisiaj, jakie to są elementy, które się nie nadają do tego, żeby to skutecznie poddać recyklingowi.
Ale tu były worki, proszę pana.
Proszę?
Ale tu były worki śmieci we workach i były różne kolory i miały być segregowane, a w końcu szpitalne miały nie być, były czerwone. a fruwały bandaże po trakcji kolejowej. No,
tak. Proszę Państwa, nie ma tutaj żadnych odpadów medycznych. To też było wiele razy kontrolowane przez lokalne WIOŚ. Zresztą wizyty ostatnio są tak częste, że ja już jestem chyba, faktycznie tak mieszkańcy powiedzieli, rzadziej niż WIOŚ nas kontroluje. Na pewno takich odpadów, które Pani tutaj powiedziała, nie ma. Nie ma i nie było. Nie.
Pytanie do pana inspektora Żółtańskiego. Panie inspektorze, ja chciałem zapytać o taką rzecz. Czy tego typu zakład da się tak kontrolować, żeby dokładnie było wiadomo, co wjeżdża? Dosłownie każdy element, każdy odpad, każdy śmieć. Czy można stworzyć taki zakład?
Proszę pana, rolą przedsiębiorcy jest sprawdzanie, jakie odpady przyjmuje. Nie jest prawdą, że nie da się. Da się, tylko trzeba chcieć. Niestety to kosztuje. Koszty musi ponieść przedsiębiorca. I nie zgadzam się z panem Rusieckim, jeżeli mówi o tym, że w tamtym obszarze, którym jest, gdzie są wytwarzane odpady, że tam jest bałagan. Rzeczywiście potwierdzam to, że na przykład dezodoranty, czy też inne opakowania mogą zawierać substancje palne, bo w tej chwili głównym nośnikiem energii, który uwalnia substancje zawarte w tych pojemnikach, jest butan. Butan, czyli gaz palny. To prawda. Natomiast obowiązkiem przedsiębiorcy jest dbanie o to, żeby przyjmował takie odpady, na jakie ma zezwolenie.
Proszę. To uważam tak samo, Piotr Rusiecki.
Tak samo obowiązkiem wszystkich użytkowników rynku tego jest to, ażeby takie odpady się nie znajdowały w nieodpowiednich miejscach. To jest tak samo. Proszę pana, oczywiście, że tak. Mamy worki do segregowania. Dlaczego też w takim razie niebezpieczne odpady znajdują się w workach, których nie powinny być?
I tutaj jeszcze raz riposta pana inspektora Żółtańskiego.
W dalszym ciągu się nie zgadzam z taką tezą, dlatego że pan Rusiecki nie powinien przyjmować takich odpadów, jeżeli stwierdza, że są nie takie, jakie powinny być. Prawda? Bo to jest istotą rzeczy. Odpady, które są odpadami posegregowanymi, tak? Są odpadami, które już nie powinny zawierać tych rzeczy, które nie powinny tam się znaleźć. Jeżeli są takie odpady, są takie inne odpady niż te, które powinny być, powinien pan Rusiecki tego nie przyjąć.
Pytanie do pani Karinie Skrzypczak, mieszkanki, i pana sołtysa Jakuba Nowaka. Czy państwo tutaj padło stwierdzenie, że to się zdarzają nieszczęśliwe wypadki, te pożary? Tak tłumaczy pan Piotr Rusiecki i zapewnia, że robi wszystko, żeby do tego nie dochodziło. A jeżeli dochodzi, to właśnie dlatego, że się zdarzają nieszczęśliwe wypadki.
Ale ja w ogóle nie kwestionuję tego, że był to nieszczęśliwy wypadek. Ja, broń Boże, nie mówię, że jest to jakieś celowe podpalenie. Nie. Tylko po prostu moim zdaniem przez złe magazynowanie tych śmieci dochodzi do takich pożarów. Przecież śmieci gdzieś w tych hałdach śmieci wytwarza się jakaś temperatura, tak? No przecież gdyby one nie były tak ogromne. Jeżeli ja robię zdjęcia i wysyłam do Państwowej Straży Pożarnej, gdzie hałdy są powyżej dwupiętrowego budynku i za parę dni nagle koparki zaczynają hałdy rozbierać i dostaję informację ze straży, że odbyła się kontrola i hałdy są odpowiedniej wielkości. To znaczy, że każda kontrola musi być najpierw zgłaszana panu Rusieckiemu, gdzie on sobie te hałdy dostosuje do...
Tutaj po raz kolejny przywołana została Straż Pożarna. Ja tylko wyjaśnię, że zapraszałem i Powiatową Straż Pożarną, i Rzecznika Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Uzyskałem takie wyjaśnienie, właściwie przez kilka dni takie wyjaśnienie uzyskiwałem, że nie chcieliby strażacy brać udziału w konfrontacji, nie chcieliby tutaj robić zawyrocznie co do przyczyn pożarów i tak dalej, i nie zdecydowali się tutaj dzisiaj z nami stanąć. Tak?
Bo pani Karina powiedziała jasno i wyraźnie, że przyczyną ostatnich pożarów było złe magazynowanie. To jest totalna... Akurat niestety, pani Karina, to nie jest prawda. Ale tak pani powiedziała, więc to jest... Ale spotykamy się tutaj po tym ostatnim zdarzeniu, które miało 6 marca miejsce. To jeszcze raz jasno i wyraźnie powtórzę. Niech ktoś się jasno i wyraźnie wypowie, co było przyczyną. To nie było absolutnie nic związane z magazynowaniem.
I pan sołtys Jakub Nowak. Panie sołtysie, jak pan na to wszystko patrzy? Nasza audycja zbliża się do końca. Czy pan dostrzegł tutaj jakieś światło w tunelu?
Chyba nie.
Jak pan ocenia w ogóle tę całą sprawę?
Trudno powiedzieć, ale ciężko to widzę, żeby szło jakąś tą sprawę załatwić.
To ja jednak tutaj do Urzędu Marszałkowskiego jeszcze się zwrócę i zapytam panią, czy marszałek ma jakiś ruch, który może to przyspieszyć, załatwić? Czego należy oczekiwać w ciągu dalszym?
Chcemy jak najszybciej doprowadzić do zakończenia postępowań i wydać decyzje, jakiekolwiek by one nie były.
To znaczy, jakiekolwiek by one nie były, czyli?
Rozstrzygnięcia mogą być różne, ale ja dzisiaj państwu niestety nie odpowiem, w jakim kierunku te rozstrzygnięcia będą. Musimy zakończyć postępowania, wyjaśnić wszelkie wątpliwości i wtedy będą wydane odpowiednie decyzje.
Rozumiem, że ideałem byłoby, gdyby się udało zmniejszyć ilość trafiających tu śmieci i uszczelnić tę bramę, że tak powiem, wjazdową.
Do tego dążymy, żeby gospodarka odpadami odbywała się tutaj w sposób optymalny, jeżeli ma się dalej odbywać.
Ja tylko powiem, że podczas naszej rozmowy na teren zakładu, tutaj za naszymi plecami, wjechało kilka tirów, kilka też wyjechało. No i widzę, że ten ruch trwa, no mimo że mamy już wieczór, czyli koniec, dążąc do puenty. Panie Piotrze, ile tutaj tych samochodów dziennie wjeżdża do pana?
Proszę pana, dziennie wjeżdża to jest, myślę, między 20 a 50 pojazdów.
Zdaje się, że mieszkańcy mają...
Jeszcze 50. Panie Piotrze, niech pan jeszcze 50 dołoży. Przecież, Boże kochany, doskonale pan wie, jak stały tiry, jak blokowały przysiekę, jak robiliśmy... Ale to ja nie wyrwałam mikrofonu, pan redaktor podszedł do mnie, także no...
Bo myślałem, że pan Piotr skończył.
20-50 przyjeżdża, 20-50 wyjeżdża.
Jeżeli 20-50 przyjeżdża i 20-50 wyjeżdża, to niech mi pan powie, skąd się biorą te ogromne hałdy u pana na placu? Co one wjeżdżają? Wyjeżdżają puste? Już doskonale pan wie, że wyjeżdżają puste.
Proszę państwa...
Gdyby tir nie był pusty, to by nie trzaskał tak paką o... Ja nie wiem, Boże Święty, ja idę do domu.
Proszę państwa, czekamy na kompromis, na załatwienie tej sprawy. Czekają przede wszystkim mieszkańcy i właściwie im oddam może tutaj ostatni głos. Czy państwo po tym, co dzisiaj tutaj usłyszeli, wierzą, że uda się załatwić to po waszej myśli?
No raczej nie wierzymy w to, że się uda załatwić, ponieważ tyle, co byśmy już tutaj nadziałali i wszystko zrobili i nic, zawsze jest kontrolę w porządku. Sąd do tej pory nie orzekł niczego, myśmy robili sprawy. Cały czas jak żyjemy w tym, nie możemy. I teraz tak, ja bym miał tu pytanie do pani z marszałka, pani z Urzędu Marszałkowskiego. Czy te sprawy, które w tej chwili podejmujecie, będą w jakiś sposób chociażby konsultowane z władzami gminy, czy z władzami, czy z mieszkańcami?
Niestety procedura wydawania decyzji w przedmiocie gospodarowania odpadami, czyli są to zezwolenia na przetwarzanie i na zbieranie odpadów, nie uwzględniają konsultacji społecznych. Natomiast współdziałamy z takimi organami jak Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Straż Pożarna, Powiatowa Straż Pożarna. I od opinii tych organów zależy też los tych decyzji. Przede wszystkim od opinii Powiatowej Straży Pożarnej, która jest dla nas wiążąca.
Ja, proszę państwa, zakończę tylko to informacją, tę naszą audycję, informacją z Komendy Powiatowej Policji w sprawie zaistniałych pożarów na terenie zakładu w Przysiece Polskiej. Prowadzone były dotąd 4 postępowania. Wykonane czynności nie potwierdziły, aby doszło do celowego działania osób trzecich i zakończyły się umorzeniem. Była też jedna sprawa sądowa właśnie, która zakończyła się wyrokiem prawomocnym uniewinniającym. Proszę państwa, dobiega końca nasze spotkanie. Przypomnę, że byliśmy w Przysiece Polskiej. Tutaj jeszcze emocje pewno jakiś czas będą, ale życzymy mieszkańcom, żeby ta sprawa została załatwiona po ich myśli. Dziękuję z Przysieki. Rafał Regulski, Radio Poznań, a towarzyszyli mi tutaj Michał Książkiewicz, Wojciech Wardein, Adam Struk i Tadeusz Karauda. Realizacja audycji w Poznaniu, Jarosław Pachczyński. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.
W punkt. Program interwencyjny Radia Poznań.